Witam bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wykładu, a opowiem dzisiaj Państwu o tajemnicach ptaków. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym odpowiedzieć na pewną zagadkę, którą zadawali sobie filozofowie od nawet kilku tysiącleci. Mianowicie, co było pierwsze? Jajko czy kura? Otóż, proszę Państwa, ewidentnie najpierw było jajko, a dopiero potem kura. Dlatego, że wiemy już o tym, że ptaki powstały z dinozaurów w procesie ewolucji. A w związku z tym, że powstały z dinozaurów, a dinozaury były jajorodne, czyli najpierw było jajko, a dopiero potem pojawiła się kura. Pierwszą zagadkę mamy rozwiązaną, a teraz zagadka dla wszystkich. Proszę Państwa, po czym poznamy, że jakieś zwierzę jest ptakiem? Tu zwykle zadają pytania dla sali, ale dzisiaj nie mamy takiej możliwości, więc powiem Państwu, jakie były zwykle typy. Ano, że po skrzydłach. Ale skrzydła mają motyle, ważki, nietoperze, więc skrzydła nie są wyjątkowe w świecie ptaków. Że po dziobie. Dziób mają też różne papugi, różne, nie tylko ptaki, mają także na przykład żółwie, mają niektóre ryby, więc dziób też nie jest odpowiednim wskazaniem tego, że na pewno dane zwierzę jest ptakiem. Tak naprawdę cechą wyjątkową ptaków, uniwersalną u wszystkich ptaków, są pióra. Pióra są doskonałym tworem natury, ale występującym wyłącznie u ptaków. Także poznamy ptaka po tym, że ma pióra. Te pióra czasem wyglądają dziwnie. Tutaj w Wikipedii też znajdziemy definicję o piórach, ale to nie będziemy dzisiaj mówili o Wikipedii. Ptaki powstały z gadów, ale nie z takich, tylko z takich jaszczurek nadrzewnych. Są jeszcze w tropikach jaszczurki, które żyją na drzewach i potrafią przeszybować z drzewa na drzewo. To jest właśnie taki dragon z Tajlandii, tutaj z bliska. Malutka jaszczurka, ale potrafi tak przelecieć. Są też trochę większe. Więc tak, z takich właśnie gadów powstały ptaki, z tym, że były to dinozaury, potem dinozaury wymarły, a przetrwały tylko te kręgowce, które potrafiły same utrzymać temperaturę ciała, czyli ptaki i ssaki. Zresztą ssaki dlatego, że były nocne, jakoś sobie radziły. No i dobrze. I teraz kolejne pytanie. Po co ptakom potrzebne są pióra? I tutaj zwykle są odpowiedzi. Do latania. Tak. Do izolacji termicznej? Tak. Do izolacji przed wodą? Tak. Do nadania opływowego kształtu? Jak najbardziej. Ale wszystkie te funkcje piór nie tłumaczą, dlaczego pióra są kolorowe, a są bardzo kolorowe. A może ktoś zgadnie, czyje to są piórka na obrazku? Podam dla ułatwienia, że są to piórka szpaka i to młodego. Nie wszystkie pióra nadają się do latania, jak na przykład pióra strusia. O, tak właśnie wygląda stróż. Nie będzie latał, ale pokryty jest piórami. Podobnie tutaj pingwin też nie będzie latał, a piórami jest pokryty. Ale pióra zresztą doskonale izolują pingwina od środowiska wody, także tam w ogóle ta zimna woda oceaniczna nie ma dostępu do jego ciała. Ale nawet pingwiny sobie pozwalają na ozdóbki. Tutaj dochodzimy powolutku do sedna sprawy, dlatego że te barwy piór spełniają funkcje między innymi ozdobne. One dają informacje. Jestem samcem, jestem samicą, jestem młody, jestem dorosły, a poza tym są sygnały też związane z konkretnym gatunkiem, że jestem przedstawicielem tego gatunku. Oczywiście są też maskujące funkcje piór. Wysiadująca przepiórka czy kuropatwa zniknie nam z pola widzenia, bo właśnie takie funkcje też pióra spełniają, ale także potrafią wprowadzać drapieżnika w błąd i są ptaki, które mają takie niby oczy z tyłu głowy, które mają rozproszyć drapieżnika. Wszystko, co jest na ptaku, to są pióra. Ptaki nie mają włosów. Jeżeli coś na ptaku wygląda jak włos, to nadal jest to pióro. Tutaj mamy dzioborosca z rzęsami i brwiami. To wszystko są pióra, tylko że specyficznie zbudowane. O, to nie chciałbym mieć takich długich rzęs, ale to są pióra. To nie są rzęsy, to nie są włoski. Podobnie u lelka zwanego kozodojem. Te są takie szczecinki, które zwiększają objętość, czyli powierzchnię paszczy, którą chwyta sobie w nocy ćmy. To też są pióra. O, tak to wygląda z góry. To też są pióra. Pióra mają także niezwykłe funkcje, jak na przykład u sów. Pióra są tak zbudowane, że sowa leci kompletnie bezszelestnie, w ogóle jej nie słychać. Bo ona musi wszystko słyszeć. Nawet pisk myszy usłyszy, ale sama jest wtedy bezszelestna, nic w ogóle jej nie słychać. To się dzieje za sprawą takiego puchu, którym pokryte są pióra, taki meszek je pokrywa, ale też za sprawą właśnie takiego grzebyka, który jest na pierwszym piórze i ten grzebyk powoduje niwelację zawirowań powietrza, dzięki czemu nie ma takiego furkotu w czasie lotu sowy. Taki grzebyk. Są też pióra, które służą do pielęgnacji innych piór. Tutaj na przykład mamy pióra pudrowe pewnej papugi, ale pióra pudrowe mają także ptaki czaplowate i ptaki te mają słabo rozwinięty gruczoł kuprowy, ale za to mają pióra produkujące puder, którym się całe pudrują. Tak to wygląda. No i oczywiście można sobie opudrować przy pomocy dzioba wszystko, całe ciało, ale nie da się za pomocą dzioba opudrować sobie głowy. A w przypadku ptaków, które na przykład mają kontakt z wodą jak czaple, bardzo ważne jest, żeby głowa też była wodoodporna. Jak to robią czaple? Ano mają specyficzny grzebyk na pazurku i tym grzebykiem sobie puder rozprowadzają po szyi i głowie. Dzięki temu głowa też jest opudrowana. No, mogłyby to robić w tandemie, ale tego nie robią. Każda czapla musi sama się opudrować. I tutaj mamy też grzebyk z lelka zwanego kozodojem, którego już pokazywałem. On też ma krótkie łapki, dziubek nieduży, nie napudrowałby się cały, a ma taki grzebyk i dzięki temu grzebykowi może się pudrować. Są oczywiście też i takie grzebienie jak u głuszca, ale one służą do zupełnie czegoś innego. To one tworzą się tylko na zimę i służą temu, żeby głuszec nie zapadał się w śniegu zimą. Po piórze możemy też bardzo wiele opowiedzieć o ptaku, o jego życiu. Tutaj mamy tak zwane prążki głodowe, zwane też prążkami stresowymi i one powstają tylko u piskląt w czasie wzrostu, kiedy wszystkie pióra rosną jednocześnie i jest wtedy ogromne zapotrzebowanie na białko i minerały. Jeżeli czegoś zabraknie, to pióro nadal rośnie, ale no, są braki, są niedoskonałości. Tak kiedyś na wyścigi budowano domy i wieżowce i bloki na osiedlach, między innymi na warszawskim Ursynowie. Te domy budowano na wyścigi, bo trzeba było wykonać plan, bo był plan na dany rok, 300% planu trzeba było wykonać i domy powstawały, ale brakowało czasem klamek, okien, drzwi, ale dom powstawał. Natomiast no, były potem pewne niedostatki. I tak to wygląda. Pod mikroskopem pióro ma niedoskonałą strukturę, w tym momencie ono może się łatwiej złamać, więc taki ptak niedożywiony w młodości będzie miał określone problemy. Tutaj mamy wronę, która w mieście nie może czasem się odżywiać tak jak powinna, zjada różne rzeczy pochodzące od ludzi, no i w efekcie potem są takie piórka odbarwione. To co mówiłem, że po piórach rozpoznamy płeć. Tutaj to widzimy, tak samo tutaj, samczyk bardziej kolorowy, to jest temat na odrębny wykład, dlaczego samce są piękniejsze. Ten u góry to samczyk, u dołu samiczka. No a tutaj zobaczmy kogucik. To jest kogucik Kura Bankiwa, którego sfotografowałem w Tajlandii. Młody kogut, piękny? Może tak. A ten? To jest dorosły kogut. Tamten był to kogucik, młodziutki, a tu jest kogut. I gospodyni wiejska, która kupuje koguta dla swoich kur, to wie, że kogut ma być z dużym grzebieniem, z dzwonkami. Ona wie, jak ten kogut ma wyglądać. Oczywiście kury też wiedzą, więc to jest kogut. O, i tutaj porównujemy kogucika młodego i koguta. Tamten jeszcze nic o życiu nie wie, a ten już wiele widział i wiele zwalczył w swoim życiu. Więc oczywiście taki kogut łatwiej zwabi kurkę, doczeka się potomstwa. A jeżeli jest blondynem, tak jak ten tutaj, to pewnie ma jeszcze większe szanse. Blondyni w świecie ludzi także mają większe poważanie u płci przeciwnej. O, a taki ogon ekstrawagancki. Po co pawiowi takie pióra? Po co jemu taki ogon? Czy taki ogon służy na przykład uciekaniu przed drapieżnikiem, czy ułatwia ucieczkę przed drapieżnikiem? Nie. Czy ochroni pawia przed deszczem albo wiatrem? Nie. Czy pomaga w zdobywaniu pokarmu? Nie. A czemu służy? No, zwabieniu samic. I teraz sobie wyobraźmy takiego pawia, którego chcielibyśmy do czegoś porównać, to w świecie ludzi byśmy go porównali do luksusowego samochodu. Czerwony samochód. Kto jeździ czerwonym samochodem, ręka do góry? Czerwony samochodzik, cabrio, quadro, muzyka głośna, potężne głośniki. Czy taki samochód sprzyjałby w odwożeniu dziecka do szkoły czy przedszkola? Może tak. Czy taki samochód służyłby do jeżdżenia na zakupy? Nie byłby praktyczny. A może służyłby do jakichś większych podróży w naszej strefie klimatycznej? No też nie zawsze. Więc taki samochód sprawdziłby się za to na dyskotece. Gdyby podjechać pod dyskotekę gdzieś na wsi, puścić muzykę, no efekt będzie. Więc to jest ten pawi ogon właśnie. To jest taki luksusowy samochód, który nie do końca jest potrzebny. Czasem na piórach są właśnie takie zmyłki, jak udawane oczy, po to, żeby odwrócić uwagę drapieżnika. napastnika. Oczywiście nie tylko ptaki mają takie udawane oczy, ale także owady. O, tutaj też rusałka, pawik. Czasem wygląd pióra nic nam nie mówi, jeżeli nie poznamy środowiska ptaka albo nie zobaczymy całego tego ptaka. Tutaj mamy piórko słonecznicy, które no wygląda no ładne jest, ale jakby nie rozumiemy jego funkcji, a tak wygląda słonecznica. Ona jest ubarwiona maskująco, chodzi sobie w dnie lasu amazońskiego, porusza się z takim jakby żyroskopem w głowie, bo najpierw przemieszcza się ciało, potem głowa, tak żeby nie rzucać się w oczy drapieżnikom. No i ona wtedy jest słabo widoczna. Ale jeżeli ktoś się zdenerwuje albo spotka kogoś, kto może być potencjalnym napastnikiem, to robi tak. I wtedy nagle w ciemnym lesie pojawiają się wielkie oczy. I to może spowodować, że drapieżnik się zawaha, a ona w tym momencie będzie mogła uciec. No i czasem trzeba właśnie zrozumieć przyrodę, zrozumieć miejsce, w jakim taki ptak żyje, żeby zrozumieć, dlaczego pióra są tak, a nie inaczej ubarwione. To są piórka bażanta srebrzystego. Byłem w Syczuanie, byłem w różnych miejscach i oglądałem różne bażanty. I właśnie bażanty srebrzyste żyją w takich gajach bambusowych, gdzie są bardzo ostre cienie. Panda wielka też tak samo, jak sobie siedzi w takim gaju bambusowym, a są tam różne skały, które dają głębokie cienie, ostre plamy słońca, to nawet panda wielka zniknie nam z oczu. Po prostu zniknie nam z oczu, nie widzimy, oczy będą zmęczone. I podobnie ten bażant też ma takie plamy czarno-białe. No i w takim środowisku właśnie gaju bambusowego może zniknąć z oczu drapieżnikowi. Oczywiście ludzie wykorzystywali pióra do różnych celów zdobniczych także, no bo zachwycali się ich urodą, są piękne. Znajdzie się takie piórko, to warto je zatrzymać. Na przykład piórko sójki jest niebieskie i ono będzie zawsze niebieskie, dlatego że jego barwa niebieska nie wynika z barwnika, ale z rozszczepienia światła. Jest to barwa strukturalna i ono po 100 latach nadal będzie świeciło swoim błękitem. No i niestety te ozdobne pióra sprawiły, że mniej więcej przed 100 laty zapanowała w Europie straszna moda na rajery, na pióra czapli i także innych ptaków. Te ptaki zabijano na całym świecie, także ptaki rajskie zwane cudowrunkami. Zwożono te piórka, całe skórki, a kobiety stroiły sobie kapelusze w te wszystkie piórka. No i była to hekatomba, czyli ogromna ofiara ptasia. Mężczyźni zabijali ptaki na potrzeby kobiet, kobiety się stroiły i te kapelusze czasem były bardzo rozbudowane i o mało nie doprowadzono do wymarcia czaplowatych w całej Europie. Na szczęście ta moda minęła, zaczęła się wojna, potem zapomniano o tej modzie, teraz się z niej możemy jedynie naśmiewać, ale rzeczywiście tak to wyglądało. Pióra były także używane przez mniej więcej 30 tysięcy lat przez myśliwych, ale też wojowników do stabilizacji lotu strzały. Sprawdzono to, robimy to eksperymentów, pewnie ktoś sprawdził, przekonał się, że takie piórko stabilizuje lot. Potem opracowano różne technologie przyklejania takich piórek, także włosiem końskim. No i 30 tysięcy lat łucznictwa. Wszyscy jesteśmy potomkami łuczników. Tutaj mamy pokazane piórko malarskie, słonki, jest taki ptaszek, kiedyś na te ptaki polowano masowo i to piórko malarskie było sprzedawane osobno, dlatego że rzeczywiście malarze wykorzystywali te piórka do malowania detali. Trudno było zrobić tak doskonały, malutki pędzelek, a to piórko służyło do malowania różnych drobnych rzeczy, także można by było nim pisać, chociaż do pisania używano większych piór. Żeby pióro używać jako pióra do pisania, to trzeba najpierw obciąć mu kawałek nutki, czyli tego miejsca, gdzie nie ma chorągiewek, i potem skośnie trzeba to zrobić ostrym nożykiem, i potem z tej dutki trzeba wyjąć duszę pióra. Tam w środku jest dusza pióra. Ta dusza pióra jest to pozostałość po naczynku krwionośnym z okresu wzrostu pióra. Trzeba to usunąć i potem tylko trzeba naciąć w ostrym miejscu wzdłuż i już możemy, tak jak stalówkę, i możemy zacząć pisać. Shakespeare pisał piórem. Mark Twain też pisał piórem. Przygody Tomka Sawyera. Potem dostał wieczne pióro i propagował to, że napisał wiecznym piórem, ale zaczynał prawdziwym piórem. Także potem wieczne pióro nawiązywało właśnie do piór, którymi pisano przez pewnie 2000 lat. Albo i dłużej. Są oczywiście kolekcje piór i każdy może kolekcjonować pióra, nie jest to zakazane, ale zawsze warto dokładnie opisywać miejsce znalezienia. Jeżeli znamy gatunek, to piszemy. Jeżeli nie znamy, zostawiamy znak zapytania. Taka kolekcja piór po pewnym czasie będzie miała ogromną wartość naukową. Do rozpoznawania gatunków jest to także dokument, który pokazuje, że dany gatunek w danym miejscu występuje. Czasem można też takie pióra wykorzystać do badania metali ciężkich czy pestycydów, więc kolekcja piór ma duże uzasadnienie naukowe. Tylko trzeba ją prowadzić dobrze i solidnie. Tutaj Państwu pokażę teraz książkę Tima Birkheada o sekretach ptaków. Ta książka była moją najgorszą inwestycją. Dlatego, że kupiłem ją w Empiku w Warszawie za 50 zł. I nie przeczytałem jej od razu. Ona czekała na płuca, aż będę miał czas. Czekała kilka tygodni i potem w tym samym Empiku ta sama książka była za 5 zł. A ja ją kupiłem za 50 i nie przeczytałem. A mogłem kupić za 5 zł, bo właśnie wtedy, kiedy ją drugi raz widziałem. Więc krótko mówiąc, warto książki kupować, ale trzeba je czytać, żeby nie mieć poczucia, że się coś straciło albo niepotrzebnie kupiło. No, ale w każdym razie mam nadzieję, że Tim Birkhead, którego poznałem osobiście, kiedyś korespondowałem z nim, miałem wspólne zainteresowania naukowe, że coś na tej książce zarobił. Opowiem teraz Państwu o słońce. Jest taki ptak, on miał to piórko malarskie, ale słonka jest ptakiem absolutnie pod wieloma względami niezwykłym, ale przede wszystkim niezwykłe ma oczy. Ale także dziób. Ona cały dzień chodzi sobie z dziobem przy ziemi i sonduje miękką ziemię gdzieś na granicy wody i lądu, w lesie, gdzie jest miękkie podłoże, i sonduje tym dziobem, szuka dżownic przede wszystkim. I taka słonka musi zjeść mniej więcej 0,5 kg dżownic dziennie. Więc cały dzień chodzi i szuka. I jak tą taką buławką na końcu dzioba wyczuje dżownicę, to ją potem leciutko odchyla sobie samą tylko górną połóweczkę dzioba, chwyta dżownicę, tam ma taką rynienkę wzdłuż dzioba i zasysa tę dżownicę jak spaghetti. Jeśli ktoś tak spaghetti zasysał w czasie obiadu, to warto pamiętać, że jeżeli jest sosem pomidorowym, to lepiej nie mieć wtedy białej koszuli. W każdym razie dżownica cały dzień chodzi, zasysa te dżownice, połyka ich 0,5 kg dziennie, więc cały dzień jest z dziobem przy ziemi i nie może się rozglądać, mógłby ją drapieżnik napaść. Więc u słonki mamy specyficznie zbudowaną głowę i oczy. Oko słonki widzi wszystko naokoło siebie. Tam jest tylko jeden stopień z tyłu głowy, kiedy ona nic nie widzi, ale głowa jej się rusza, więc cały czas będzie i tak wszystko kontrolowała. Ona widzi wszystko wokół siebie, wszystko nad sobą. Nie da się słonki zaskoczyć. Zobaczmy sobie. Widzimy tutaj na prawym zdjęciu słonkę z góry, widzimy jej oczy, czyli ona nas też widzi. To oko jest bardzo wysoko zamontowane. Natomiast zobaczmy sobie, że pomiędzy okiem a dziobem jest taka ciemna kreska, która niweluje odblaski światła, przez to oko się też nie męczy. U wielu ptaków są takie kreski, jeszcze pokażę parę takich gatunków, które mają takie przystosowania. Ale tutaj widzimy słonkę z tyłu, z góry, widzimy jej oczy. Tutaj te oczy są na takiej jakby wieżyce, bardzo wysoko. I tutaj też ta kreska właśnie się tak układa, żeby oko się nie męczyło przy patrzeniu w dół. O, a ucho u słonki jest poniżej oka. Jest taki otwór, oko jest bardzo wysoko, ucho jest bardzo nisko. Jest to absolutnie niezwykle zbudowany ptak. Tutaj widzimy ją z przodu, widzimy te kanałki takie ciemne, jakby ciemne okulary niwelujące odblaski z przodu i widzimy te samo z tyłu. Jeżeli widzimy jej oczy, to znaczy, że słonka nas widzi. Podobnie, jeżeli jedziemy samochodem za dużą ciężarówką i podjedziemy za blisko tej ciężarówki i nie widzimy lusterek tej ciężarówki, to znaczy, że kierowca ciężarówki nie wie, że my jesteśmy za nim. Powinniśmy być w takiej odległości, żeby widzieć lusterka, a wtedy będziemy mieli gwarancję, że kierowca będzie nas widział. Podobnie tutaj. Widzimy oczy, słonka na pewno nas widzi. Kolejny ptak o niezwykłych oczach, to jest akurat orzeł przedni, ale ogólnie ptaki szponiaste mają niezwykłe oczy, potrafią z dużej wysokości skupić się na całym otoczeniu, wszystko widzą, ale potrafią precyzyjnie też obejrzeć sobie coś, co je zainteresuje. To oko jest niesamowite. I tutaj mamy orlicę przednią, która miała na imię Pepa, ale nazywaliśmy ją gamoniem, bo rzeczywiście była trochę gamoniowata. I chciałem na potrzeby tej prezentacji zrobić jej zdjęcie. O, proszę zobaczyć, patrzy na mnie jednym okiem, drugim okiem, nawet tak może na mnie patrzeć, a jej mózg cały czas przetwarza obraz. Mózg cały czas kontroluje wszystko. Więc wzrok ptaków jest absolutnie niezwykły, tym bardziej, że ptaki widzą także różne promieniowanie, którego my nie widzimy, ale o tym opowiem za chwilę. Tutaj mamy szpaczka i znów pomiędzy okiem a dziobem szpaczek ma taką ciemną plamę, czyli tak jakby ciemne okulary, żeby oczy się nie męczyły. I szpaczek ma specyficznie zbudowany dziób, dlatego że szpaczek cyrkluje. Cyrklowanie polega na tym, że szpaczek chodzi sobie wśród liści czy na trawniku i gwałtownie otwiera dziób, tak żeby rozgarniać. Kura grzebie, prawda, nogami, potem robi krok wstecz i patrzy, co tam wygrzebała, a szpaczek nie ma na to czasu, w przeciwieństwie do innych ptaków śpiewających, nie skacze, tylko biega i tym dziobem rozgarnia, co się da, i widzi wszystko doskonale, jego oko widzi wszystko. I dziób jest tak specyficznie zbudowany, zaraz o tym opowiem. O właśnie, tutaj jak szpaczek ma otwarty dziób, to jego oko widzi wszystko, co jest przed otwartym dziobem, ale w tym miejscu dziób jest zwężony, żeby oczy mogły widzieć to, co jest przy otwartym dziobie. Wcześniej tutaj, gdzie są nozdrza, ten dziób jest bardzo szeroki, a potem znowu się zwęża. Tutaj to widzimy jeszcze raz. Czyli jest tam, gdzie jest oko, jest takie zwężenie, żeby ptak widział, co jest przy otwartym dziobie. Potem jest rozszerzenie dzioba, gdzie są nozdrza i potem znowu dziób się zwęża. Więc to jest niezwykłe przystosowanie. Tutaj mamy orłosępa, zwanego też orłosępem brodatym, który też ma takie ciemne paski, działające jak ciemne okulary. O, i taki żyje sobie wysoko w górach, ostre słońce, a on musi wszystko widzieć. Więc ma taką brew, to wszystkie ptaki szponiaste mają taką brew, ale te, które żyją w górach, mają najlepiej ją rozwiniętą, także to jest taki cień, jakby parasol nad okiem, no plus takie właśnie ciemne okulary. Ptaki widzą też między innymi ultrafiolet. Dla nas gawron czy kruk to jest po prostu czarny ptak, ale gawron czy kruk widziany oczyma innego gawrona lub kruka lśni wszystkimi barwami tęczy. Są metaliczne połyski. Czasem nam się udaje coś troszeczkę tego zobaczyć przy dobrym słońcu, zwłaszcza zimą, ale ogólnie ptaki widzą ultrafiolet. Ich świat jest inny, ich tęcza jest inna. One wszystko widzą inaczej. Kto hodował papuszki faliste, to pewnie wie, jak rozpoznać płeć u papuszki, ale czasem ludzie właśnie piszą do mnie maile, że hoduję papuszki faliste od kilku lat i proszę mi powiedzieć, po czym poznać samca od samicy. No to co to za hodowla, jak nie wiemy, czy samiec, czy samica. Otóż u papuszek falistych samce mają na woskówce, czyli jest takie miejsce, gdzie są nozdrza. Ta woskówka u samców jest niebieska, a u samicy jest szara. Mało tego, my tego nie widzimy, ale papuszki to widzą. Ta woskówka świeci, ona świeci jak niebieskie światełko. Więc papuszki nie mają wątpliwości, kto jest samcem, a kto jest samiczką. Taki koliberek. Koliberek musi odwiedzić mniej więcej 10 tysięcy kwiatków w ciągu dnia, żeby zdobyć tyle nektaru z tych kwiatków, ile sam waży, żeby mieć energię do latania. No i oczywiście, gdyby zaglądał do każdego kwiatka, którego spotka, no to by się namęczył. A kwiatek zwabia ptaszka, czy motylka, czy ćmę do swojego nektaru po to, żeby to zwierzątko przeniosło pyłek z pręcików na znamie słupka, żeby doszło do zapylenia. Ale też przelatując ptaszek pomiędzy kwiatkami tego samego gatunku, przenosi ten pyłek pomiędzy różnymi kwiatkami, co jest bardzo korzystne dla różnorodności biologicznej. Więc w interesie kwiatka jest, żeby zwabić takiego, w tym wypadku koliberka czy motylka. I co się okazuje? Te kwiatki, które mają nektar, świecą w ultrafiolecie. Więc koliberek nie lata tak po prostu bez sensu, tylko leci tam, gdzie jest światełko. Leci tam, bo tam jest nektar i tam zapyla. Nie będę rozwijał tego tematu, bo takie światełko rzeczywiście w kontaktach międzyludzkich byłoby bardzo praktyczne, ale to opowiem o tym przy innej okazji. W każdym razie koliberek zapyla, tylko te kwiatki, które świecą w ultrafiolecie, dają sygnał, że mają nektar. Podobnie dzieje się na przykład u cietrzewi. My nie widzimy tych barw, ale one mają te barwy i one dają informację o tym, że dany kogut jest wieloletni, sprawdzony, w dużej kondycji. Na dodatek te róże, czyli te takie czerwone elementy nad oczyma, my tego też nie widzimy, ale one świecą. One jaskrawo świecą w ultrafiolecie. Jest to niesamowite. Zbadano też, że ptaki bardzo lubią dojrzałe owoce i są plantacje borówek albo jagód kamczackich, tak jak tutaj na zdjęciu. No i czasem ich hodowcy pytają, co zrobić, żeby one nie wabiły ptaków, bo ptaki przelatują i zjadają te jagody. No więc wytłumaczyłem, że trzeba by było wyhodować takie jagody, które nie świeciłyby w ultrafiolecie. Bo te jagody, jak są dojrzałe, mają taką specjalną powłokę, jakby woskową troszeczkę, i ta powłoka świeci w ultrafiolecie. Oczywiście to jest atrakcyjne także dla klientów ludzkich, więc jakby nie będzie w tym kierunku szła hodowla jagód, ale gdyby takie jagody mieć, które by nie świeciły, to one by nie wabiły ptaków. A te owoce świecą i wabią, zjedz mnie, bo jestem bardzo smakowity, słodki, soczysty, mam nasionka dojrzałe, zjedz mnie. No i ptaki zlatują się na plantację i zjadają te jagódki. A one właśnie świecą w ultrafiolecie, tylko my tego nie widzimy. Ptaki widzą też podczerwień, co bardzo ułatwia wędrówkę. Widzą oczywiście gwiazdy i orientują się po gwiazdach. Niektóre wędrują wzdłuż linii brzegowej na granicy morza i lądów. To też ułatwia trasę wędrówki. Ale no, widzą przede wszystkim takie promieniowanie świetlne, którego my nie rozumiemy. Mało tego, one wyczuwają magnetyzm Ziemi i ten magnetyzm podobno się układa, te różne nitki magnetyczne czy też szlaki magnetyczne układają się w konkretną mapę, którą ptaki widzą, rozumieją. Podobno w dnie oka jest taki narząd magnetyczny, jest to bardzo słabo jeszcze zbadane, ale ptaki rzeczywiście mają kolejny GPS, więc czasem przyjeżdżam z wykładem gdzieś do niewielkiej miejscowości, ludzie się dziwią, że tak sprawnie przyjechałem. No tak, no mam GPS, a ptaki mają ze 3 systemy nawigacyjne, więc na pewno bocian, który poleci na południe od Sahary, wróci na tę samą strzechę do tej samej wsi, bo ma kilka systemów nawigacji. Tutaj właśnie bociany unoszą się do szybowania wysoko, wykorzystują prądy wstępujące powietrze, one czują każdy ruch powietrza, tak jak my na bosaka w lesie czujemy każdą szyszkę pod stopą. One to wszystko wyczuwają, my nie. Są też czasem różne na temat ptaków różne przesądy, to tylko tu jeszcze rozwinę sprawę jeżyka. Ludzie mówią, że piszą czasem nawet w książkach, że jeżyk ma krótkie i słabe nogi. Krótkie tak, ale słabe nie. To są bardzo silne nóżki zaopatrzone w ostre pazurki. I też ludzie piszą, że jeżyk 3 lata może latać w powietrzu bez ustanku. No nie miałby po co tego robić tak naprawdę, no bo on w 3 roku życia przystępuje do lęków i wtedy już ma kontakt ze środowiskiem stałym, no bo musi mieć gniazdo i to gniazdo jest w jakimś budynku albo w niszy skalnej, albo w dziupli, no więc wtedy już ląduje. Ale to nie są 3 lata, tylko to jest 3 rok życia, a skoro przyszedł w maju na świat, powiedzmy, czy w czerwcu, no to w 3 roku życia będzie miał jeżyk 2 lata, czyli to kolejna nieścisłość. W każdym razie tak, jeżyki potrafią zdobyć w locie pokarm, wodę, budulec na gniazdo, potrafią uciąć sobie drzemkę albo nawet zbliżyć się do swojej samiczki. Więc tak, to są władcy przestrzeni, zupełnie niezwykli, których no, wypędzamy z naszych budynków na zasadzie termoizolacji. To są niby ekologiczne inwestycje, ale jeżyki na tym tracą. Na szczęście już deweloperzy zaczynają od razu montować budki lęgowe dla jeżyków, bo wiedzą, że te ptaki wokół nas sprawiają, że w miastach mamy mniej dokuczliwych meszek i komarów. I tutaj mamy taką czaszkę. Jest to czaszka sowy, jest to czaszka włochatki. Zwróćmy uwagę, że ta czaszka nie jest symetryczna. Po jednej i drugiej stronie jest zbudowana troszeczkę inaczej. I dlaczego ta czaszka jest niesymetryczna? Ano, my tutaj nie mamy warunków do zrobienia eksperymentu akustycznego, bo tak naprawdę chodzi o to, że uszy u sów są niesymetryczne po to, żeby sowa lepiej analizowała źródło dźwięku. Podobnie jest w stereofonii, troszeczkę jest asymetrii i podobnie tutaj ten dźwięk inaczej dociera do prawego i lewego ucha i na tej podstawie sowa jest w stanie precyzyjnie zlokalizować źródło dźwięku. Zwykle jest to myszka ukryta pod śniegiem albo gdzieś pod sianem i wtedy ona taką myszkę chwyta i zaprasza ją na kolację. Jeżeli jest to duża myszka, to będzie to kolacja nawet ze śniadaniem. Więc po to jest ta asymetria, żeby zlokalizować źródło dźwięku, a my ludzie też mamy twarz taką mniej więcej jak sowa, skierowane oczy do przodu i te oczy nasze skierowane do przodu też są niesymetryczne. Zrobimy teraz sobie eksperymenty. Chciałbym, żeby każdy wyciągnął palec przed siebie, tak na odległość, jakby długość ręki i skierował ten palec na tę pionową granicę pomiędzy barwą zieloną a niebieską, dowolnie po której by to stronie nie było. Tak skierujmy, o, wszyscy. I teraz zamknijmy lewe oko. Widzimy, że u większości to się palec nie przemieści, a potem zamknijmy prawe oko i palec nam ucieka. Dlaczego? Jak to jest? Prawe oko widzi inaczej niż lewe. Tak, dokładnie tak to mamy. Taką mamy asymetrię. Po to, żeby precyzyjnie zlokalizować obiekt przestrzeni. Tu zwykle robię jeszcze pewien eksperyment z osobą dodatkową, która pokazuje palec. Ja jej pokazuję palec, a ta osoba ma z boku trafić swoim palcem w mój palec. I zwykle to robi. Ale jeżeli poprosimy daną osobę, żeby zamknęła prawe oko, jeżeli jest prawooczna, bo osoby prawooczne, których jest większość, mają tak to skonstruowane, że prawe oko dokładnie lokalizuje obiekt, natomiast lewe spełnia funkcję pomocniczą do lokalizacji obiektu. Jeżeli osoba prawooczna, pokażemy jej palec, ona trafi nas z góry w nasz palec, ale zamknie prawe oko i już będzie miała kłopot. Sprawdźmy to po wykładzie. Więc tak to wygląda. Sowy, jak się okazuje, mają trochę nierówno pod sufitem. Zresztą sowy są symbolem mądrości, ale jak się obejrzy czaszkę sowy, to zobaczymy, że tam są głównie oczy i uszy. Nie ma tam miejsca na mądrość, no ale cóż. Ta twarz sowy jest to tak zwana szlara. Nawet to jest pomyków, to są młode pomykówki, one mają szlarę taką sercowatą. Nawet po niemiecku się nazywają Schleiera Eule, czyli właśnie od tej szlary. I proszę sobie wyobrazić, że ta cała szlara to jest taka tarcza zbierająca dźwięki, jak antena satelitarna, która zbiera sygnał. Całą twarzą sowa zbiera dźwięki, a uszy sowy są na krawędzi. Tutaj mamy puszczyka, on ma okrągłą szlarę, a tutaj mamy uszatkę. I te piórka na głowie, od których uszatka ma nazwę, uszatka, to nie są uszy, to są po prostu piórka, które jakąś funkcję spełniają, a na krawędzi tej szlary, tam zwykle jest usów taka strefa trochę innej barwy piórek, tutaj akurat u uszatki są one białe, tam jest ucho. Ogromna dziura w czaszce to jest ucho. Wielkie ucho, a cała twarz sowy zbiera dźwięki właśnie do tych ogromnych uszu. Dzięki temu sowy wszystko słyszą. O, tu jeszcze raz takie ucho uszatki. To jest prawdziwe ucho. A teraz zadam jeszcze Państwu jedno pytanie trudne. Jak to się dzieje, że ptaki siedząc na przewodach elektrycznych nie ulegają porażeniu prądem? I tu zwykle są różne hipotezy, że mają specyficzną budowę nóżek, że mają coś tam. I czasem ktoś tam wpada na pomysł, że nie są uziemione. I rzeczywiście tak, dlatego że prąd płynie po najmniejszej linii oporu. Więc jak ptaszek sobie siedzi, a stwarzałby duży opór, no to prąd sobie nadal płynie po druciku, nie płynie przez ptaszka, ptaszkowi jest to obojętne. Ale gdyby ptak dotknął jeszcze jakiegoś elementu, to dotyczy większych ptaków, to w tym momencie prąd przepłynąłby przez ciało ptaka, tam byłby duży opór dla przepływu prądu, z tego byłoby duże ciepło, doszłoby do porażenia i prądem, ale jednocześnie też do spalenia niektórych narządów wewnętrznych właśnie przez prąd. I to się dzieje w przypadku wędrówek dużych ptaków, także bocianów, jeżeli są takie plątaniny przewodów, czasem są jeszcze takie przewody uziemiające, odgromniki, robi się tam trochę właśnie plątaniny takich drutów, łatwo dotknąć dwóch elementów, no i w tym momencie dochodzi do przepływu prądu przez ciało ptaka i porażenia prądem. Kiedyś bociany gniazdowały na strzechach, później te strzechy zastąpiono dachówkami, no to jeszcze bociany sobie radziły na dachówkach, ale potem zrobiły się dachy blaszane. Jeszcze eternit był wcześniej, te na eternicie też sobie w miarę radziły. Natomiast jak już powstały dachy blaszane, no to one mają i lżejszą konstrukcję, no i kompletnie bociany nie potrafią na nich budować swoich gniazd, więc zaczęły przenosić te gniazda na słupy oświetleniowe czy inne słupy energetyczne. To powodowało klęskę. Klęskę, zwarcia po deszczu, młode bociany też ginęły. No i wpadł na pewien pomysł dr Marek Keller, świętej pamięci, mój mistrz, zresztą guru, słynny dr Keller, w miejscowości Mosty na Polesiu, wpadł na pomysł, żeby zamontować takie platformy nad słupami. Energetycy chcieli od niego pieniędzy za wyłączenie prądu, za dźwig, za podnośnik, za wszystko, ale po roku zaczęli szukać tego doktora Kellera. I miejscowość Mosty była pierwszą miejscowością, gdzie zamontowano takie platformy gniazdowe dla bocianów w całej miejscowości. W tej chwili to już w całej Polsce zobaczymy, bo energetycy się zorientowali, że nie mają zwarć, spięć, strat energii i w ogóle żadnych interwencji, więc sami byli zainteresowani, żeby to zrobić. I zaczęli to finansować i w tej chwili wszędzie bociany mają takie platformy nad energetycznymi słupami, natomiast ciągle są słupy, gdzie są jak plątaniny kabli, właśnie jakieś odgromniki, czy też różne inne przewody i w efekcie dochodzi do porażeń prądem. Jeżeli gdzieś takie miejsce spotkamy, widzimy, zwłaszcza przy transformatorach, takie tutaj, to zgłaszajmy to energetykom, oni są tym bardzo zainteresowani, dlatego że po takim zwarciu, gdzie ginie kilka bucianów, to już wielka strata, to na dodatek naprawa takiego transformatora może kosztować nawet powyżej 100 tysięcy złotych, więc zgłaszajmy to energetykom, oni bardzo się tym interesują i będą interweniowali. I tu jeszcze bliżej końca już jesteśmy, ale powiem jeszcze taką ciekawostkę. Mamy tutaj kość psa i kość pelikana. Kość psa jest mniejsza, ta kość pelikana jest dużo większa. Ta kość pelikana waży tyle samo, co kość psa. Dlatego, że kości ptaków są rurowate, puste w środku, są tam worki powietrzne, to wspiera oddychanie. A kości ssaków są solidne, ale w inny sposób. A tutaj konstrukcja u ptaków jest taka, a nie inna, leciutka, co niestety przy złamaniu, przy dużym urazie powoduje, że powstają bardzo ostre krawędzi, które przecinają naczynia, krwionośne nerwy i takie otwarte złamania często u ptaków praktycznie się nie goją. Tutaj mamy żurawia. Zdjęcie rentgenowskie zrobione w taki sposób, że no to ten żuraw nie był żywy, ale oczywiście wypełniliśmy jemu układ oddechowy specjalnym środkiem kontrastowym, żeby zrozumieć, dlaczego ten głos żurawia jest taki silny. Tak zwany klangur żurawi może być słyszalny z 2 i z 3 kilometrów. Tam samiec i samica mają ten dźwięk troszeczkę inaczej zbudowany, dlatego że samiec daje z siebie jeden długi dźwięk, tru, a samica daje w tym czasie 3 dźwięki, tru, tu, tu. Te dźwięki są rozmaite u samca i samicy, słyszymy to jako jeden klangor, ale tutaj widzimy całą budowę układu oddechowego u ptaków. Ten układ oddechowy zapewnia bardzo dużo tlenu ptakowi. W czasie lotu, kiedy jest duże zapotrzebowanie na tlen, powietrze wchodzi, te płuca są inaczej zbudowane. Nasze płuca mają pęcherzyki. Płuco działa w ten sposób, że się rozszerza na wdechu. Tam wchodzi powietrze. Chwileczkę jest tylko w tym pęcherzyku powietrze, gdzie ma kontakt z naszą krwią. Tam następuje wymiana gazowa i potem powietrze wraca tą samą drogą. U ptaków jest zupełnie inaczej. Płuco jest rurkowate. Powietrze przechodzi przez płuco na wdechu, trafia do worków powietrznych w całym ciele, a potem przy wdechu znowu przechodzi przez płuco, czyli cały czas jest ruch powietrza. Jest to bardzo wydajny system. I te worki powietrzne, one działają także przy właśnie takim silnym głosie jak u żurawia, jako takie pudła rezonacyjne. Wyobraźmy sobie gitarę. Bez tej skrzyni, bez tego pudła rezonacyjnego byśmy po prostu brzdąkali na drutach, nie byłoby dźwięku. Podobnie w trąbce. Tutaj mamy tchawicę taką zapętloną, też w trąbce są takie pętle po to, żeby wzmocnić dźwięk. A teraz sobie wyobraźmy, że u żurawia ta trąbka jest w pudle rezonacyjnym jak w gitarze. Spróbujmy to kiedyś zrobić w domu, jak nie będzie nikogo, żeby zatrąbić do wnętrza gitary. Zobaczymy, jaki będzie efekt. A tak właśnie to jest u żurawia i dlatego ten dźwięk jest tak mocny. Oczywiście, będąc w ogrodzie zoologicznym, warto zwrócić uwagę na ptaki, bo w zoo możemy ptaki obserwować z bliska i zrozumieć ich jakby specyfikę. Ten po prawej to jest bąk. Nasza czapla, bardzo rzadka, żyjąca w dużych trzcinowiskach. Prawdopodobnie bąk, który połyka żabę, to tak właśnie wygląda w oczach żaby tuż przed połknięciem. My tego nie widzimy tak naprawdę, zupełnie inaczej to widzimy. I na koniec zdradzę Państwu jeszcze jedną tajemnicę. Otóż wiele państw ma w swoich herbach orły. Tych orłów jest sporo różnych, są rozmaite. Mogą być dwugłowe, mogą być czarne, mogą być białe. Te orły są rozmaite, ale zawsze są pokazywane z profilu. A wiecie Państwo dlaczego? Nikt nie chciałby mieć takiego godła. Dziękuję bardzo za uwagę.